Rozmowa po dziewiątej.
Daniel Sawicki, witam w rozmowie po dziewiątej. Naszym gościem jest dzisiaj pan Grzegorz Maćkowiak, doradca wojewody lubuskiego do spraw samorządu terytorialnego. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Witamy serdecznie. Zacznijmy może od spraw samorządowych. Dwa dni temu premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że do kas samorządów trafi kolejne 12 miliardów złotych. Województwo lubuskie, samorządy lubuskie dostaną oczywiście jakąś część z tego budżetu. Czy to oznacza, że nasze gminy i powiaty mogą już się cieszyć tymi pieniędzmi?
Myślę, że tak, że rzeczywiście wniosków będzie bardzo dużo, bo rzeczywiście kwota jest znaczna i to będzie takie kolejne wsparcie, które rzeczywiście rząd polski zamierza przeznaczyć na wsparcie samorządów, które gmin, powiatów, miast, które ucierpiały w wyniku pandemii, bo rzeczywiście te budżety poszczególnych gmin no rzeczywiście są mniejsze i te wsparcie jest potrzebne. Potrzebne są inwestycje, bo zawsze inwestycje cierpią w sytuacjach kryzysowych i dlatego tych pieniędzy jest bardzo dużo, no i wnioski trzeba składać i myślę, że wiadomo, że potrzeb jest więcej niż tych pieniędzy, ale myślę, że to będzie bardzo widoczne w województwie lubuskim, ten zastrzyk finansowy.
No właśnie chciałem spytać, czy te pieniądze trafią tylko na inwestycje, na te twarde, infrastrukturalne, na te budowy, poprawianie tego, co mamy, przedszkola, kładki, jakieś mostki, czy to są pieniądze właśnie dedykowane na tego typu projekty?
Przede wszystkim na inwestycje, tak, tak, a jest przede wszystkim założenie, bo to inwestycje napędzają rozwój, poprawiają życie mieszkańców, zwiększają dostęp do usług publicznych, także to jest podstawa tego projektu, w ogóle tych projektów, które w tym roku były wdrażane i tak powinniśmy do tego podchodzić. Zresztą z tych projektów, które już widzimy, które są już zatwierdzane i realizowane, rzeczywiście takie podejście jest najlepsze, no bo to przede wszystkim dla mieszkańców ma być widoczne, ma im się po prostu lepiej żyć w danych społecznościach.
A jaka jest łączna kwota, którą dostanie województwo lubuskie? Znamy tę kwotę? Zna pan?
Znaczy, przede wszystkim to będzie dopiero dzielone, natomiast mówi się na pewno o wieluset milionach złotych, ale nie chciałbym tutaj wchodzić też w szczegóły, natomiast ważne, że to będzie bardzo znaczący zastrzyk finansowy dla województwa lubuskiego.
Rzeczywiście, bo na stronie internetowej można wyczytać, że to jest 255 milionów złotych.
Tak, mówi się o takiej kwocie, no ale wiadomo, że finalnie wiadomo, że ta kwota dopiero będzie podana, jak się rozpatrzy i rozliczy wszystkie wnioski.
To rzeczywiście jest co dzielić i te pieniądze trafią do lubuskich samorządów, to bardzo dobra wiadomość. Zmieńmy zatem za ten temat. Wczoraj bardzo ważna sprawa, doszło do porozumienia na szczycie unijnym. Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wielki sukces. Cieszą się również decydenci europejscy. Wiadomo, że kompromis zawsze jednak polega na tym, żeby gdzieś ustąpić, zejść trochę z tej ścieżki twardych negocjacji. Pytanie brzmi, z czego musieliśmy my zrezygnować jako Polska?
To nie chodzi o to, z czego musieliśmy zrezygnować. No, ważyło się porozumienie budżetu unijnego i specjalnego mechanizmu, który miał wspomóc gospodarkę europejską. Kwoty, które w tych perspektywach dwóch, czyli budżetowej i tej drugiej, były ogromne i dla Polski też te kwoty wynegocjowane wcześniej przez premiera Mateusza Morawieckiego były bardzo znaczące. Natomiast oczywiście budziło zaniepokojenie państwa polskiego rządu to ten mechanizm tak zwanej praworządności, który jest niedointerpretowany, który rzeczywiście stwarzał liczne zagrożenia i stąd między innymi Polska i Węgry, ale też Słowacja zgłaszały swoje zastrzeżenia. No i te zastrzeżenia były wysłuchane. Teraz mamy kompromis polegający na tym, że ten mechanizm jest obwarowany bardzo wieloma bezpiecznikami. Natomiast i to jakby też uruchomiło możliwość dalszych negocjacji, które pozwoliły na wynegocjowanie właśnie finalne tego budżetu i wynegocjowanie, tak jak pójście do przodu w tej sprawie, no i uruchomienie ogromnych pieniędzy dla gospodarki polskiej w następnej perspektywie.
Oczywiście pieniądze są bardzo ważne i kluczowe, ponieważ nowy budżet unijny na 7 lat pozwoli rzeczywiście na wprowadzenie na nowe tory nawet państwa polskiego. Ale pytanie jest, rodzi się pytanie takie, czy to, co zostało wynegocjowane dla Polski, zapewnia nam pełną niezależność i suwerenność, ponieważ pojawiają się takie głosy, że rzeczywiście te ustalenia mogą w jakiś sposób doprowadzić do ograniczenia tej suwerenności. Rzeczywiście tak jest, pomimo tych konkluzji, które zostały zawarte w porozumieniu?
Zakusy, jak widać, pojawiały się. No tutaj tym zakusom, można powiedzieć, przewodziła w tym Holandia. Natomiast no, miejmy nadzieję, że to porozumienie, które jest wynegocjowane, nie będzie w żaden sposób no, zmieniane, czy też będzie próba jego zmiany, dlatego że jakby kwintesencją tego jest, że ten mechanizm ma dotyczyć przede wszystkim jakby zagrożenia wydatkowania środków europejskich i jakby tego on dotyczy. Natomiast wiązanie go z jakimikolwiek innymi rzeczami ideologicznymi czy z innymi, no, ma być wykluczone. No miejmy nadzieję, że rzeczywiście te wszystkie ustalenia zostaną dotrzymane i, no, i nie będziemy tutaj znowu otwierać kolejnych pól jakby sporu, no bo tu nie o to chodzi. Mamy kompromis, mamy wynegocjowany budżet, no i teraz trzeba rozpocząć odbudowę gospodarki europejskiej.
No ale jednocześnie słyszy się, że Mateusz Morawiecki, jak i Viktor Orban będą kierować to rozporządzenie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, żeby rzeczywiście ta jednostka orzekła, co jest zgodne z prawem, czy można również mieszać te sprawy praworządności, które nie wynikają wprost z traktatu i łączyć je z rozdziałem pieniędzy, więc chyba coś jeszcze jest na rzeczy.
To nawet chodzi o coś innego, dlatego że Trybunał Sprawiedliwości będzie orzekał tak naprawdę w ogóle o tym, czy jest to rozporządzenie zgodne z traktatami. Wiemy, że pojawiła się opinia prawna Komisji Europejskiej, która wskazywała na to, że może tam być kolizja, jeżeli chodzi o przepisy rozporządzenia z traktatami. No i rzeczywiście to ten wniosek jest jak najbardziej zasadny, bo jakby samo obwarowanie to jest jakby jedna sprawa i dzięki temu budżet i to wszystko, co jest wokół budżetu, będzie realizowane. Natomiast sam mechanizm powinien zostać oceniony przez Trybunał właśnie pod kątem zgodności z traktatami.
Słychać się takie głosy, że konkluzje, które są oczywiście korzystne dla nas, bo zawierają bardzo, bardzo ważne ustalenia, których nie będzie należało przekraczać, że konkluzje to jednak nie rozporządzenie i nie są prawem. Taką opinię można było również wczoraj przeczytać, a jedynie tylko zapisy prawne mogą być respektowane, a konkluzje to takie opinie. Zgadza się pan z tym?
Nie do końca. Znaczy, państwa europejskie, to te negocjacje, które są prowadzone, to są poważne miejsca i to są poważni ludzie, więc to, co tam jest ustalane, no jest realizowane, no i zasadniczo dotrzymywane, więc ja bym tutaj aż tak daleko nie szedł. To są, przypominam, rozmowy szefów państw i to nie są zwykłe rozmowy, tak jak po prostu się rozmawia, tylko po prostu to są poważne dyskusje, poważne negocjacje i poważne ustalenia. I po prostu miejmy nadzieję, że nikomu na taki pomysł nie wpadnie do głowy, że będzie próbował to kwestionować. Wątpię. To wynika z tego po prostu, że no, rzeczywiście gospodarka europejska potrzebuje tych wszystkich pieniędzy, które są zaplanowane i tylko kompromis może doprowadzić do ich, no, ich dobrego wydatkowania i tak naprawdę tego należy oczekiwać dzisiaj. Natomiast tak jak pan redaktor mówi, no wydaje mi się, że to jest raczej wątpliwe.
Wspomniał pan jeszcze raz o tych pieniądzach. Chciałem wrócić zatem do tego funduszu odbudowy, bo większością będzie składał się przecież z pożyczek. Polska również będzie uczestniczyła w tym rozdaniu pieniędzy, ale to będą pieniądze pożyczone. Czy to oznacza, że zadłużymy się jeszcze bardziej?
Nie, dlatego że no, pożyczone, tylko że bardzo na niski procent. Poza tym tam jest bardzo dużo tak zwanych dotacji bezzwrotnych i tak naprawdę to o te pieniądze chodzi. Zadłużenie liczymy zawsze do stosunku do PKB. Jeżeli gospodarka polska rozpędzi się w tym i przyszłym roku, a już widziałem szacunki analityków, że dzięki tym porozumieniom może to być nawet 4, a może i 5% wzrostu PKB w przyszłym roku i następnych latach, tak naprawdę to spowoduje realnie spadek zadłużenia Polski, bo liczymy, tak jak powiedziałem, go w relacji do PKB. To jest dzisiaj najważniejsze. Wzmocnienie gospodarki, napędzenie inwestycji i oczywiście dalsze ograniczenie bezrobocia. Jeżeli te czynniki zostaną spełnione, to myślę, że Polska, ale też cała Europa wyjdzie z tego kryzysu, myślę, że silniejsza.
Dobrze, zostawmy porozumienie unijne. Chciałem pana na koniec jeszcze zapytać, O pandemię, o to, co się dzieje u nas, no wydaje się, że powoli jest coraz lepiej na stronie wojewody lubuskiego. Widzimy dane, mamy 1307 łóżek w województwie lubuskim, 540 jest zajętych, a na 92 respiratory, 46, czyli dokładnie 50% jest wolnych. Jak to jest z tym bezpieczeństwem Lubuszan na dzisiaj po oddaniu szpitala w Zielonej Górze?
Bezpieczeństwo się znacznie wzmocniło, ale przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na te dane, które w ogóle są prezentowane w województwie lubuskim tutaj przez wojewodę i służby wojewody. Trzeba sobie powiedzieć jasno, województwo lubuskie poradziło sobie, nie chcę powiedzieć najlepiej w skali kraju, ale na pewno bardzo dobrze. To zresztą bardzo dobrze widać. Tutaj zaangażowanie wojewody lubuskiego było od początku bardzo mocne i te dane, które widzimy, to zabezpieczenie, mamy tak naprawdę bardzo duże rezerwy dzisiaj. Oczywiście nie wolno w żaden sposób uspokajać się, trzeba być cały czas czujnym, bo ten wirus, jak widać nawet po statystykach zarażeń, bardzo skacze te statystyki, jest nagle duży spadek, potem znaczący wzrost, ale zbliża się szczepionka i tak naprawdę zostało nam wiele tygodni wytężonej pracy, ale jeżeli utrzymamy ten kurs, tak jak powiedziałem, i zaangażowanie wojewody we współpracy z samorządami przynosi efekty i musimy, mówiąc tak kolokwialnie, wytrzymać te parę miesięcy, kiedy szczepionka zacznie działać i myślę, że no ten wirus może zostanie jeszcze z nami w jakimś sensie, ale zwalczymy jego najgroźniejsze skutki.
A no właśnie, wspomniał Pan o szczepionce, ona ma się pojawić u nas w drugiej połowie stycznia. Zapytam, Pan się będzie szczepił? Bo to chyba trzeba namawiać wszystkich do szczepień.
Ja się będę szczepił, jak tylko oczywiście minie ta pierwsza faza, kiedy będą szczepione osoby, że tak powiem, w pierwszym wytypowaniu, czyli osoby starsze, pracownicy służb, zakładów krytycznych. Oczywiście, jeżeli tylko już ta pierwsza faza minie i rząd polski otrzyma dalsze dawki szczepionek, to oczywiście ja się zaszczepię i zachęcam wszystkich do tego. Słyszałem o tym oczywiście, o różnych powikłaniach, natomiast wszyscy specjaliści mówią, że to są powikłania, które utrzymują się często 24 godziny i to są naprawdę niewielki koszt tego, że możemy naprawdę wyjść z tej pandemii i rozpocząć, myślę, że w miarę normalne życie, takie, które znaliśmy sprzed pandemii.
Czekamy zatem na tę szczepionkę, kiedy ona trafi do Polski, kiedy będzie można się już szczepić, a my musimy już kończyć. Pan Grzegorz Maćkowiak, doradca wojewody lubuskiego do spraw samorządu terytorialnego, był dziś moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję Panu, dziękuję Państwu.
Za uwagę dziękuję, Daniel Sawicki. Do usłyszenia.
Rozmowa po dziewiątej.